Rozdział 49. Nie mogąc stłumić ziewnięcia, Danin osłonił usta dłonią. Mimo polecenia Elli nie spał dobrze. Pechowo, kiedy zabrzmiał róg, by zbudzić armię, poczuł taką ulgę, że noc dobiegła już końca, że aż zasnął. Zanim znów się obudził i dotarł do namiotu Elli, zdążyła wyjść. Służący poinformował Danina, gdzie może ją znaleźć. I ta wieść strząsnęła z niego resztki snu. Przyłączyła się do białych na przesmyku. Wyszedł z namiotu i pobiegł na początek przesmyku. Z ulgą przekonał się, że biali jeszcze nie wyruszyli. Ella uśmiechnęła się na jego widok, po czym przywołała do siebie. — Nie chciałam cię budzić — wyjaśniła. — Po wczorajszej nocy potrzebowałeś odpoczynku. — Uff — wyburczał. — Znam prawdę. Próbowałaś się wymknąć beze mnie. Zaśmiała się. No tak, za sprytny jesteś dla mnie, spoważniała. Na pewno chcesz iść z nami? Zabieramy tylko niewielką grupkę świadków. Są wśród nich potężnie obdarzeni kapłani, kapłanki i tkacze snów, ale nie zdołają cię osłonić, jeśli głosy uderzą pełną mocą. Danin poczuł ukłucie lęku. Otrząsnął się szybko. Wojna zawsze niesie ryzyko, a możecie mnie potrzebować. Nie tłumaczył, dlaczego. Istniała niewielka szansa, że jeśli Auraya przyłączyła się do nieprzyjaciela, jego obecność może zmienić jej decyzję. Bardzo mała szansa, ale warta tego, by się na nią przygotować. Możemy, przyznała Ella. Spojrzała poza niego. A oto nasi tkacze snów. Wątpię, czy mieli tak istotne powody jak ty, żeby spać do późna. Do grupy zbliżało się kilkoro kobiet i mężczyzn w kamizelkach tkaczy snów. Danin rozpoznał wśród nich starszą tkaczy Arley oraz doradcę Raeli. Obie odłączyły się od grupy i zbliżyły do Jurana. Kiedy zakończyły krótką wymianę zdań, Ella uśmiechnęła się do Danina. Pora na spotkanie naszych przeciwników, powiedziała. — Bądź ostrożny, Daninie. — Będę — obiecał. Wróciła do białych, a on stanął obok Lanrena Songmakera. Doradca wojskowy uśmiechnął się ponuro i obaj ruszyli za białymi, idącymi wzdłuż przesmyku. Wszyscy milczeli. Danin na przemian obserwował białe postacie przed sobą, w kołyszących się w rytm kroków cyrklach i drogę przed nimi, usiłując wypatrzyć przeciwników. Czas płynął. Słońce wznosiło się coraz wyżej, a jego promienie niosły ciepło, zapowiadające upalny dzień. Fale pluskały na brzegach przesmyku z delikatnym, ale nie milknącym szumem. Szli chyba przez godzinę, gdy Lanren odetchnął z satysfakcją. — Tam idą. Danin wytrzeszczył oczy, ale nie zobaczył niczego. Może w mgiełce przed nimi były jakieś ciemne plamki. Masz dobry wzrok, Lanrenie. Mężczyzna wzruszył ramionami. Minęło jeszcze kilka minut, nim ciemne punkty w oddali zmieniły się w ruchome kształty. Zanim stały się postaciami ludzi, Danin był pewien, że minęła kolejna godzina. Zwolna dostrzegał szczegóły. Naprzeciw im szło sześć postaci. Pięć okrywała czerń, szósta niemal zlewała się z kolorami drogi. Mirar, pomyślał Danin. Przywołał wspomnienia o człowieku, z którym rozmawiał zeszłej nocy. Poczuł jednocześnie litość i irytację. Wolałbym, żeby Auraya go zabiła. Wiem, dlaczego się cofnęła, ale gdyby wtedy była twardsza, dzisiaj tamci nie mieliby takiej przewagi. Po chwili mógł już rozpoznać, które z głosów są mężczyznami, a które kobietami. Czworo pamiętał, ale najbardziej interesował go ten, którego jeszcze nie znał. Nekaun, nowy pierwszy głos, był przystojnym mężczyzną o nieco egzotycznej urodzie. Sprawiał wrażenie aroganckiego. Z uśmiechem zbliżał się do białych. Kiedy Danin spojrzał na niewielką grupę ludzi podążających za głosami, doznał szoku. Był wśród nich potężny, bezwłosy, czarnoskóry mężczyzna, zbyt podobny do tych wodnych ludzi, którzy nocą zaatakowali Danina, by nie należeć do tej samej rasy. Jego złota biżuteria migotała w słońcu. Po chwili zanurzył kawałek materiału w dużym naczyniu, które niósł za nim służący, ochlapał się i wytarł. — To pewnie król Elai — domyślił się Danin. Biali nie przyprowadzili z sobą władców Somreju, Torenu, Genri, Sennonu ani Si, ponieważ gdyby wybuchło magiczne starcie, być może nie zdołaliby ich osłonić. Głosy są chyba przekonane o swojej przewadze. Pewnie słusznie, skoro mają Mirara. Głosy i Biali zatrzymali się w odległości kilku kroków od siebie i obserwowali czujnie. Za sobą Danin usłyszał cichy głos którejś z tkaczek. Mirar jest z głosami. Nie możemy trzymać się z tyłu i walczyć z tą przewagą, którą im daje. Przyłączymy się do nich, kiedy zacznie się starcie, odparła Arlej. Wtedy może już być za późno. Danin chciał się obejrzeć i sprawdzić, kto to mówi, ale znieruchomiał, kiedy zobaczył wpatrzonego w niebo Lanrena. Czy to jest to, co myślę? Spytał doradca. Danin odwrócił głowę w samą porę, by zobaczyć, jak coś błękitnego mknie po niebie. Zbliżyło się do nich. Nabrało kształtów, kobiecych kształtów. Kiedy zrozumiał, co widzi, fala ulgi i radości niemal odebrała mu siły. Auraja! Wreszcie była wolna. Przybyła, by im pomóc. Pentadrianie stracili przewagę. Teraz uzyskali ją Cyrklianie, jeśli Mirar nie kłamał i naprawdę nie zamierzał walczyć i zabijać. Auraja będzie walczyć dla Cyrklian i dla bogów. Biali ją zauważyli, głosy także spojrzały w tę stronę i uśmiech ich przywódcy rozwiał się nagle. Auraja pikowała w dół, aż trzepotała błękitna tkanina jej sukni. Z bliska Danin zobaczył, jak jest wychudzona i blada. I nie miała na sobie sukni, ale płat materiału, którym się owinęła. Uśmiechnął się do siebie. Sądząc po minach głosów, jej przybycie nie było częścią ich planu. Auraja zatrzymała się nagle i zawisła ponad białymi i głosami. Nigdy nie widział u niej takiego wyrazu twarzy, wyrazu wściekłości i nienawiści. Auraja spoglądała z góry, jak biali i głosy zbliżają się do siebie. Czuła, jak zaciska się jej żołądek. Widziała Mirara idącego z głosami, widziała towarzyszy i sługi podążających o 100 kroków za przywódcami, widziała idących z tyłu doradców, kapłanów i tkaczy snów. Czy potrafię zrobić to, czego chcą inni nieśmiertelni? Gdyby chcieli zabić Juan, udzieliłabym im wszelkiej pomocy. Ale Haja, co z tego, że Haja? Próbował ją zabić, jednak w przeszłości był dla niej taki dobry. I pewnie dlatego jego zdrada bardziej ją zabolała. Gdyby chwyciła jego przynętę, zginęłaby, nie wiedząc nawet, że zwrócił się przeciw niej. A inni bogowie? Nic jej przecież nie zrobili, ale też jej nie pomogli. Widziała, jak dla kaprysu przenoszą swe wsparcie od Hai do Juan. Bogowie Pentadrian? Nic o nich nie wiedziała, ale wysłali swych wyznawców, by zaatakowali Itchanię Północną. Rozkazali Nekaunowi, by złamał daną obietnicę i uwięził ją pod sanktuarium. I wtedy coś przyszło jej do głowy. Oni także muszą zginąć. Jeśli umrą bogowie Cyrklian, Itchania Północna będzie bezbronna. Pentadrianie znowu dokonają inwazji. Poleje się krew. Jeśli zginą dzisiaj wszyscy bogowie, nie będzie już powodów, by toczyć bitwę. Auraja ocali wiele, bardzo wiele istnień. Oczywiście nie bogów, ale to wydawało się sprawiedliwe. Przez tyle lat kazali nam wierzyć, że potrafią zapewnić życie po śmierci, a w rzeczywistości kłamali, by zagwarantować sobie nasze posłuszeństwo. Pora, by spotkał ich taki sam los. Jaki jednak będzie świat bez bogów? Czy bez ich przewodnictwa ludzie pogrążą się w chaosie i barbarzyństwie? bez kapłanów, którzy opiekowaliby się i kierowali obdarzonymi, czy czarownicy nie będą nadużywać swej mocy? Ale ta wojna, czy nie jest barbarzyństwem? Czy bogowie nie nadużywają swej władzy? Biali w dole zwolnili. Już tylko 100 kroków dzieliło ich od głosów. Po chwili obie grupy zatrzymały się kilkanaście kroków od siebie. Gdzie są bogowie? Poczuła ukłucie lęku, kiedy zdała sobie sprawę z tego, że ich nie wyczuwa. Wytężyła zmysły. I nagle wykryła coś. Krąg. Przelatywali między białymi a głosami tak prędko, że niczego by nie zauważyła, gdyby specjalnie ich nie szukała. Zdziwiona takim zachowaniem zniżyła się, podleciała bliżej i skoncentrowała. Wprawdzie nie mogła odczytać myśli białych ani głosów, ale nadal słyszała głosy bogów. Docierały do niej urywki rozmowy. Na to się nie godziliśmy, rozpoznała głos Juan. Ależ tak, sprzeciwił się Haya. Wiedzieliśmy, że pojawią się elementy poza naszą kontrolą. Ale drobiazgi, pogoda, choroby, ale nie ci przeklęci i wścibscy nieśmiertelni. Sam ich zachęciłeś. Nigdy żadnego z nich nie zachęcałem. Nie pozbyłeś się go. Powiedziałeś Aurai, że nie zabieramy dusz. Wcale nie. Przestańcie się kłócić. To był Lore. Najlepsza część gry właśnie ma się rozpocząć. Gry? Auraja pokręciła głową. Jakiej gry? I dlaczego są w umysłach obu stron? A w jaki sposób bogowie mogą wniknąć w umysły głosów? Przecież bogowie Pentadrian by do tego nie dopuścili. I gdzie są bogowie Pentadrian? Dopiero wtedy zrozumiała. Odpowiedź była tak oczywista, że poczuła się jak głupia, gdyż nie dostrzegła jej wcześniej. Bogowie Cyrklian są bogami Pentadrian. To odkrycie wzbudziło w niej wściekłość. Wszyscy dali się oszukać. Biali, głosy, śmiertelnicy, wszyscy. Haya nie udawał Szejra, kiedy pojawił się w hali. On jest Szejrem. Bogowie wciąż się kłócili. Oszołomiona odkryciem prawdy, Auraya zmusiła się, by wrócić do ich rozmowy. Nieciekawa, rzuciła Juan. To nie jest równa walka. Dzicy stanowią element przypadkowy, tłumaczył Lore. To właśnie jest ekscytujące. Ja popieram Juan, wtrąciła Irana. Od samego początku zgodziliśmy się przestrzegać pewnych reguł. Jeśli jedna strona wygra dzięki dzikim, walka nie będzie uczciwa. Pewna myśl zaczęła dojrzewać w głowie Aurai. Odrzuciła ją. Wydawała się nazbyt przerażająca. Teraz nic już nie poradzimy, stwierdził Haya. Cieszmy się bitwą. Aurai zamarło serce. Cieszmy się bitwą. Gdyby Haya nie próbował jej zabić, nigdy by nie uwierzyła, że może powiedzieć coś takiego. Ale powiedział, a ona to usłyszała. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest blisko, że słucha rozmów bogów. Ich dyskusja trwała nadal. Raz po raz słyszała w niej słowo gra. I za każdym powtórzeniem jej opór wobec prawdy kruszył się nieco bardziej. Spojrzała z góry na głosy i białych. Mężczyzn i kobiety w bieli. Mężczyzn i kobiety w czerni. Pionki w grze. A planszą był cały świat. Jesteśmy dla nich tylko pionkami w grze. Pomknęła w dół, mierząc w punkt powyżej głosów i białych. I bogów krążących wokół jak padlinożerne ptaki. Kiedy Aurea spłynęła z nieba, spowita w trzepoczącą błękitną tkaninę, Mirarowi zamarło serce. Przez chwilę opanowały go wątpliwości. Przyłączy się do białych, pomyślał. Zdradzi nieśmiertelnych. Staną przeciwko sobie w bitwie, ale inaczej niż on, Auraya gotowa była zabijać. Znieruchomiała w powietrzu nad nimi. Biali i głosy wpatrywali się w nią nieruchomo. Poczuł lekkie szturchnięcie. Obejrzał się i spojrzał w oczy drugiego głosu Imenji. Miała poważną minę. To chyba oznacza, że nasza umowa jest nieważna, mruknęła. Idź, jeśli chcesz. Dopilnuję, żeby cię nie zatrzymał. Rozejrzał się. Wszystkie głosy i biali zdawali się sparaliżowani widokiem Aurai. Dostrzegł jakiś ruch za plecami białych. To Emeral wysuwała się naprzód, a za nią zaskoczona Arlej. Z boku zauważył Tamun wyglądającą zza krawędzi drogi. Zerknął w przeciwną stronę i zdążył zobaczyć chowającego się Surima. Wszyscy są już na miejscach, oprócz mnie. Odsunął się od głosów. Nekaun rzucił mu gniewne spojrzenie, ale natychmiast między nimi stanęła Imendża. Mirar odszedł pośpiesznie i odwrócił się. Popatrzył na Auraję. Spojrzała mu w oczy i kiwnęła głową. Teraz! Krzyknęła. I Mirar zaczął ściągać magię szybciej niż kiedykolwiek w życiu. Rejwan syknęła, gdy lśniąca kula światła otoczyła białych i głosy. Była oślepiająco jasna. Patrzenie na nią sprawiało ból. Co się dzieje? Zawołał ktoś. Rozpoznała głęboki głos króla Elai. Walczą z sobą nawzajem, wykrzyknął sługa. Atakujmy! Jak? Nie widzimy ich! A oni nas nie widzą, usłyszała Rejwan własny głos. Możemy tylko osłonić się i czekać. Ku jej zaskoczeniu mężczyźni i kobiety wokół uspokoili się. Z bijącym mocno sercem zamknęła oczy i wyszeptała modlitwę, prosząc bogów, by Imendża była cała i zdrowa. Emeral była zdumiona, ile magii potrafi ściągnąć do siebie i utrzymać. Istniała jednak granica, a gdy ją osiągnęła, przekształcała nadwyżki w światło. Inni robili to samo, otaczając głosy i białych wielką, oślepiającą sferą, aż nagle magia skończyła się i światło zgasło. Emeral odkryła, że stoi nieprzyjemnie blisko dziesiątki zdziwionych czarowników. Rozglądali się, czujni i niepewni. Jeden z głosów rzucił jej wrogie spojrzenie. Pora stąd znikać, pomyślała, ale nie ruszyła się z miejsca. Nie wiemy, czy nam się udało, czy nie. I nagle na środku przesmyku pojawiło się lśnienie. Emeral poczuła ucisk w żołądku, kiedy rozpoznała Haję. Nie patrzył na nią, ale na Auraję. Pojawiły się jeszcze cztery postacie. Emeral zaschło w gardle. Serce waliło jej jak młotem. Korzystając z powszechnego zaskoczenia, przeszła na skraj drogi. Nikt nie próbował jej zatrzymywać. Z ulgą zobaczyła, że Surim czeka tam w wąskiej łódce. Zsunęła się ze stromego brzegu i wspięła na pokład. Udało się? Szepnął. Pokręciła głową. Pojawił się Haja. Nadal żyje. I jest uwięziony w pustce, odezwał się nowy głos. Obejrzeli się oboje. Ze szczeliny w skale przesmyku w podobnej wąskiej łódce wypłynęli Tamun i Mewa. Pamiętajcie, że wewnątrz pustki często pozostaje nieco magii. My stworzyliśmy tylko skorupę bez magicznej przestrzeni wokół nich. Uwięzieni na wieczność. Surim wzruszył ramionami i uśmiechnął się złośliwie. Właściwie nawet mi się to podoba. A mnie nie, mruknęła Emeral. Dopóki żyją, wciąż jest szansa, że przetrwają, aż magia przesączy się z powrotem. W takim razie musimy się tu zakraść i zakończyć sprawę. Kiedy nie będzie już głosów ani białych, którzy by mogli nas powstrzymać. Pewnie spodziewają się tego. Postarają się, żeby ich dobrze pilnowano. Ale kto? Bez bogów, którzy zwiększali moc ich darów, biali i głosy nie będą tacy potężni, zauważył Mewa. Będą wewnątrz pustki, stwierdziła Emeral. Ale bogowie potrzebują tej mocy, żeby przetrwać. Gdzie jest Auraja? Mewa wyjrzał ponad brzegiem przesmyku. Kiedy odchodziłam, nadal się nad nimi unosiła, odparła Emeral. Ma jeszcze sprawy do załatwienia, uznała Tamun. A kiedy skończy, może po prostu odlecieć. My nie. Powinniśmy stąd odpłynąć. Co z Mirarem? Tamun zmarszczyła czoło i spojrzała na stromy brzeg przesmyku. Został tam pewnie, bo została Auraja. W milczeniu patrzyli na skałę. Emeral westchnęła ciężko. Ja poczekam, zaproponowała. A wy troje lepiej się stąd wynieście.